Audycja dla małżonków i rodziców.
Może dość nietypowo dzisiaj, bo bez pana Lecha Polakiewicza, którego pozdrawiamy, który delikatnie zaniemógł. Życzymy panie Lechu zdrowia i Bożego błogosławieństwa, no i szybkiego powrotu do nas, by te audycje wtorkowe dla małżonków i rodziców prowadzić, koordynować, organizować. Dzisiaj chcemy podjąć temat życie pomiędzy zaufaniem a lękiem. Naszym gościem jest siostra Anna Maria Pudełko, apostolinka, psychopedagog powołania. Witamy serdecznie, siostro Anno.
Witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy Radia Maria. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Cieszymy się, że siostra znalazła czas, żeby z nami tę audycję przeżyć, no i poprowadzić nas przez ten temat. Bardzo ciekawy, trochę można powiedzieć niebezpieczny, kiedy w jakimś innym kierunku niż powinno się podążymy, rozważając zaufanie i lęk. Dlatego tym bardziej nasza radość, że będziemy mieć to podane w sposób jasny i precyzyjny, z czego się cieszymy. Za co już teraz, siostro, bardzo gorąco dziękujemy. No i mam nadzieję, że też wspólnie z naszymi słuchaczami ten temat podejmiemy, rozszerzymy w formie jak zwykle pytań, może różnych refleksji, wątpliwości, które się rodzą. Dziękując za przyjęcie zaproszenia do naszego studia, choć przez telefon, choć online jeszcze, bardzo proszę, siostro, by wprowadzić w temat, który dzisiaj chcemy podjąć. Przypomnę, życie pomiędzy zaufaniem a lękiem. Czy tak musi być zawsze? Też pytanie takie na początek. Między zaufaniem a lękiem, czy możemy przeżyć to życie w zaufaniu na przykład, tylko i wyłącznie?
Myślę, że wszyscy dążymy do jak najbardziej pełnego zaufania, niemniej nasza ludzka kondycja też sprawia, że różnego rodzaju lęki towarzyszyły nam, towarzyszą nam i być może będą towarzyszyć. Ten temat gdzieś zrodził się w moim sercu też pod wpływem ostatnich miesięcy, pod wpływem refleksji, które sama czyniłam, ale też w mojej posłudze słucham wielu osób, szczególnie kapłanów i konsekrowanych, ale także zdarza mi się rozmawiać z młodzieżą, często również z małżonkami. I czas, w jakim żyjemy, na pewno jest ogromnym wyzwaniem dla nas właśnie, taką próbą, takim chęcią radzenia sobie właśnie z różnego rodzaju lękami, które mogą nas niepokoić, od tych zdrowotnych po te egzystencjalne, pracownicze, ale po te najważniejsze, czyli sens życia, nasza wiara, cel naszego życia. I kiedy patrzymy na życie człowieka, bo chciałabym na ten temat spojrzeć zarówno w tym wymiarze takim ludzkim, antropologicznym, ale potem także w wymiarze wiary i duchowości, bo człowiek to jest duch ucieleśniony i ciało uduchowione, więc jakoś nie możemy pomijać żadnej z tych płaszczyzn. Kiedy patrzymy na nasze życie, pierwszą rzeczą, jaką niemowlę każdy nowo narodzony człowiek potrzebuje sobie wykształcić, co jest niesamowicie ważne i wpływa potem na jego dalsze losy, to jest to podstawowe zaufanie. Podstawowe zaufanie wobec rodziców, wobec opiekunów, że oni je wesprą, że się zaproszą, że odpowiedzą na każdą potrzebę. I to zaufanie rodzi w dziecku potem, najpierw w niemowlęciu, potem w dziecku też taką otwartość wobec świata, chęć poznawania świata, chęć eksplorowania świata, chęć uczenia się, chęć nawiązywania innych więzi niż tylko te najbliższe, czyli nie tylko z rodzicami, ale może z dalszymi krewnymi, z dziadkami, wujkami, ciociami, z innymi dziećmi, z którymi zaczyna się bawić. I im więcej jest w naszym życiu poczucia bezpieczeństwa i takiego zaopiekowania, uważności i miłości ze strony naszych rodziców czy innych opiekunów, tym większe jest to ludzkie podłoże, do takiego ufnego spojrzenia na samego siebie, a także na otaczający nas świat i na spotykające nas osoby. Czyli możemy powiedzieć, że zaufanie jest nam niezbędne do życia, niezbędne do rozwoju. I to jest taka pierwsza podstawa naszych ludzkich korzeni. Skąd więc rodzi się w nas lęk? Jakie są korzenie lęku, możemy się pytać. Bóg stworzył nas na swój obraz i podobieństwo i marzeniem Boga jest, abyśmy rodzili się z miłości i w miłości. I każdy z nas rodzi się spragniony miłości. Nosimy w sobie ogromną potrzebę bycia kochanymi, zaakceptowanymi, przyjętymi, zaopiekowanymi. I jest to nasza podstawowa potrzeba. Jeśli ona nie zostanie w pełni zaspokojona, i właściwie nigdy nie zostanie w pełni zaspokojona, ponieważ dogłębnie może ją wypełnić tylko Bóg, który jest miłością. I wszyscy, jak jesteśmy, jak żyjemy na tym świecie, każdy z nas nosi w sobie jakieś niedostatki miłości, jakieś głody miłości i niezaspokojone potrzeby, ponieważ każdy z nas jest naznaczony raną grzechu pierworodnego. I nasi rodzice z pewnością chcieli nas kochać najlepiej, jak potrafili, ale sami też borykali się z różnymi zmartwieniami, strapieniami, więc przekazali nam tą miłość w taki sposób, jak na tym etapie dla nich to było możliwe. Więc z jednej strony rodzimy się z pragnieniem miłości, ale z drugiej strony też zdolni do miłości. Każda mama bardzo dobrze wie o tym, jak bardzo spragnione miłości i bezradne jest jej małe dziecko i z jaką ufnością i bezbronnością tuli się do niej, szukając ukojenia. Prawdą też jest, że w naszym życiu miłości, bliskości, czułości, wsparcia nie zastąpi żadna troska materialna, żadne prezenty, żadne możliwości. Nie nasycą tego głodu, który nosimy w naszych sercach. I paradoksalnie żyjemy w społeczeństwie, które ma coraz większe możliwości, jeżeli chodzi o dobra materialne, a jednocześnie rodzice czy dziadkowie często są zapracowani, zabiegani, coraz bardziej obciążeni obowiązkami i zmartwieniami, a przez to też coraz mniej zdolni do bycia rzeczywiście obecnymi i zdolni do poświęcania uwagi. Często może się zdarzyć, że rodzice wracają tak zmęczeni z pracy, jeszcze w nadwymiarowym liczbie godzin, że nawet nie mają już siły ani ochoty, by porozmawiać z dzieckiem. A niestety tego czasu spędzonego razem, czasami na byciu, na śmianiu się, na zabawie, na rozmowie, na oglądaniu filmów, na wspólnym spacerze, tego czasu wypełnionego obecnością i miłością nic nie może zastąpić. Ani prezenty, ani zabawki, ani słodycze, ani nawet pieniądze. Dlaczego ten kontakt z najbliższymi jest taki ważny? On jest ważny, abyśmy mogli się dobrze rozwijać, ale on jest też ważny, ponieważ miłość najbliższych, szczególnie rodziców, buduje w dziecku obraz miłości Boga. Takimi uczuciami, z jakimi dziecko staje wobec rodziców, takimi potem będzie stawać wobec Boga. I tak jak odbiera miłość rodziców, tak w przyszłości będzie odbierało miłość Boga wobec siebie. Każdy z nas przez Boga jest zaproszony do tego, aby kochać dojrzale. Ale kochać dojrzale może tylko ten, kto był naprawdę kochany autentyczną miłością. Nie możemy dawać tego, czego sami nie otrzymaliśmy. Więc warunkiem dojrzałego człowieczeństwa jest doświadczenie bycia kochanym. I z miłości rodzi się zaufanie. Lęk więc rodzi się jako odpowiedź naszej ludzkiej bezradności i przerażenia wobec braku miłości, uważności, opieki, czułości – a co za tym idzie wobec braku poczucia bezpieczeństwa. Kiedy chcemy przyjrzeć się, czym tak naprawdę jest lęk jako emocja, możemy powiedzieć, że jest to emocja, która jest wywoływana przez coś lub przez kogoś. Lęk jest bardzo ważnym uczuciem i nie powinniśmy od razu postrzegać go negatywnie, ponieważ lęk pełni funkcję przystosowawczą. To lęk ostrzega nas przed ryzykiem lub przed niebezpieczeństwem. Jest czymś bardzo naturalnym, że wobec kogoś nieznajomego czy jakiejś nieznanej rzeczywistości czujemy jakiś niepokój, jakieś przestraszenie. I to pozwala nam przewidywać coś, co ma dopiero nastąpić i nawet ewentualnie do tego się przygotować. Lęk jest po prostu obecny w naszym życiu i wpływa zarówno na nasze zachowania, jak i na relacje z otoczeniem. I umiejętność rozpoznawania tego, że przeżywamy jakiś lęk lub strach, jest właśnie pierwszym krokiem, aby dobrze zaprzyjaźnić się także z tą trudną emocją, a jednocześnie bardzo, bardzo ważną. I myślę, że tutaj też warto rozróżnić pomiędzy tym, co w psychologii czy w psychoterapii nazywamy lękiem, a co strachem. Strach rodzi się z nas wobec rzeczywistego zagrożenia. Na przykład, jeżeli przechodzi obok nas jakiś bardzo groźny pies, wtedy się przestraszymy. Jeżeli jakimś cudem unikniemy wypadku, bo jakiś samochód tuż przed nosem nam przejechał i na szczęście nie doszło do zderzenia, wtedy też czujemy bardzo silną emocję strachu, bo było zagrożone nasze życie. Natomiast jeżeli wspominamy jakąś sytuację z naszej pamięci i boimy się, że ona może się powtórzyć, albo wybiegamy myślami w przyszłość i obawiamy się na przykład, że coś nam się nie powiedzie, czy coś nam nie wyjdzie, czyli nie są to rzeczywiste zdarzenia, ale dotyczą one naszej pamięci i wyobraźni, to wtedy mówimy o lęku. Czyli jest to rzeczywistość albo wspominana, albo właśnie przywoływana z najbliższej przyszłości. Badacze też mówią, że zazwyczaj 90% z naszych obaw i właśnie tych lęków, które tworzymy tylko w naszej głowie, zazwyczaj się nie sprawdza, więc gdybyśmy też uczyli się takiego zdrowego dystansu do tego, co się pojawia w naszych myślach, w naszej wyobraźni, byłoby nam o wiele łatwiej i o wiele prościej żyć. Lęk, jak wszystkie inne emocje, też odczuwamy i zauważamy w naszym ciele. To też nam może pomóc na przykład zauważyć, jeżeli szczególnie dzieci się wystraszą, bo może im być trudniej o tym mówić. Pierwszym takim znakiem jest bladość twarzy. Mówimy nawet, że ktoś pobladł z lęku. Dlaczego? Dlatego, że kiedy czegoś się wystraszymy, czy kiedy czegoś się obawiamy, krew odpływa nam bardzo silnie do nóg, bo nogi przygotowują się do ewentualnej możliwości ucieczki, kiedy trzeba siebie ratować. Nasza twarz ma brwi podniesione, ściągnięte do siebie, czasami nasze oczy się zaokrąglają, w takim potocznym języku mówimy, że są wręcz wybałuszone, żeby zauważyć, co się dzieje i czy naprawdę coś nam zagraża. Głowa jest cofnięta do tyłu i schowana w ramionach też, żeby uchronić ją na przykład przed jakimś ciosem. Przeżywamy różne rodzaje lęków w naszym życiu. To też może nas troszeczkę zdumieć. Ci z nas, którzy pochodzą z takich rodzin, gdzie było stawianych dużo wymagań, gdzie raczej był taki chłodny klimat, gdzie właśnie mało było komunikacji, wzajemnych uczuć, pragnień, mogą odczuwać w sobie bardzo silny lęk przed bliskością. Z jednej strony bardzo za tą bliskością tęsknić, za ciepłem drugiego człowieka, ale ponieważ bardzo mało go doświadczyli w życiu, więc mogą się po prostu tej bliskości lękać, bo nie za bardzo nawet wiedzą, jak ją przeżywać. Inny rodzaj lęku to lęk przed samotnością, izolacją czy odrzuceniem ze strony innych. Dzieje się to, jeżeli wzrastaliśmy właśnie w takim domu, gdzie były stawiane nadmierne wymagania, gdzie wszystko było takie bardzo surowe, gdzie spotykaliśmy się właśnie z dużą ilością krytyki i takimi wymaganiami wręcz bycia osobą perfekcyjną. Inny rodzaj lęku to lęk przed chaosem, niepewnością i biernością. I to może dotyczyć osób, które w domu rodzinnym ocierały się o chorobę alkoholową któregoś z rodziców albo o inne formy uzależnienia. I wtedy właśnie chaos, niepewność, jakaś taka bierność, bo nigdy nie było wiadomo, w jakim stanie rodzic powróci do domu, jak ten dzień będzie przebiegał, może właśnie rodzić nas bardzo dużo takich reakcji obronnych. I ostatni z rodzajów lęku to jest lęk przed ograniczeniem wolności, jakimś takim brakiem swobody, naturalności i skostnieniem. Jeśli te lęki możemy przeżywać w relacjach do innych osób, to w relacji do Pana Boga jest podobnie, ponieważ mamy jedno serce. Więc możemy na przykład odczuwać lęk przed bliskością Boga. Wolimy trzymać się z daleka, chociażby nawet stanąć sobie poza budynkiem kościoła, gdzieś koło parkanu, czy nie poświęcać Bogu za dużo czasu, bo jak będę za blisko, to może będzie za dużo ode mnie wymagał. Możemy też czuć lęk wobec Boga, który onieśmiela, wydaje nam się, że w jakiś sposób nam zagraża, jest mało konkretny, mieszka gdzieś daleko w niebie i się nam interesuje. Inny rodzaj lęku wobec Boga to lęk przed sprawiedliwością i taką surowością, czy wręcz takim oczekiwaniem, że w Jego służbie będziemy musieli się ciągle wykazywać i odnosić sukcesy. I ostatni z lęków to lęk przed taką bezwzględnością Boga, który nie ma względu na osoby. Oczywiście te lęki są w nas obecne ze względu na pewien obraz Boga, który posiadamy, który z Bogiem, z Biblii, z Ojcem Jezusa Chrystusa naprawdę nie ma wiele wspólnego, ale jak już wcześniej Państwu mówiłam, to są właśnie te fałszywe obrazy Boga, które często tworzą się w nas pod wpływem różnorodnego doświadczenia autorytetu w naszych domach rodzinnych. I tutaj bardzo ważne też byłoby do podkreślenia w przeżywaniu naszej duchowości, że istnieje ogromna różnica między bojaźnią Bożą a lękiem. Lęk w relacjach jest czymś, co nas paraliżuje, co prowadzi do poczucia winy, co zamyka nas na samych siebie i na innych, wprowadza w taką głęboką izolację. Natomiast bojaźń Boża to jest jeden z owoców Ducha Świętego i moglibyśmy tak opisać bojaźń, że jest to uczucie miłości, uczucie zachwytu połączonego z zaufaniem i z wielkim szacunkiem do Boga i do Jego woli. Więc bojaźń nie ma właśnie nic wspólnego z tym, że my się obawiamy Boga, czy właśnie oczekujemy czegoś trudnego z jego strony. Możemy się też pytać, jak możemy rozbrajać lęk. Jak sobie z nim radzić. Możemy to czynić na dwa sposoby. Jako osoby wierzące przede wszystkim możemy nasz lęk wypowiadać przed Bogiem. Przestrzeń modlitwy może być taką sferą, gdzie będziemy Bogu powierzać siebie, też to, co nas martwi, co nas niepokoi, ale może być to taka przestrzeń, w której też Boża łaska pozwoli nam przeżyć takie głębokie ukojenie i wypełnienie naszego serca pokojem. I każdy z nas ma w swoim życiu takie sprawy, które faktycznie możemy powierzyć jedynie Bogu. Ale warto też szukać relacji, które byłyby dla nas naprawdę wsparciem. Warto z innymi dorosłymi, także z najbliższego naszego grona rodzinnego czy przyjacielskiego, porozmawiać. rozmawiać o naszych niepokojach, o naszych lękach. Im większa jest przestrzeń zaufania, tym łatwiej też nam jest otworzyć się i wypowiedzieć to wszystko, co jest związane z własną kruchością czy niepewnością. I takie dzielenie się własnymi przeżyciami i doświadczeniami niesamowicie zbliża nas do siebie. W trudnych momentach wszyscy się boimy, ale każdy na swój sposób. I będą ci, którzy w jakiś sposób przez ten lęk będą się wycofywać, będą czuli się sparaliżowani, będą się izolować, robią się jeszcze bardziej tacy milczący i zamknięci w sobie, wręcz przerażeni życiem. A będą ci, którzy będą reagować bardziej agresywnie, obronnie, zaczepnie, żeby właśnie to napięcie związane z lękiem jakoś rozładować. I ponieważ każdy z nas przeżywa lęk na swój sposób, potrzebujemy dużo wzajemnego zrozumienia i wsparcia. Więc albo będziemy lęk rozładowywać życzliwością, takim zrozumieniem, takim przyzwoleniem też na przeżywanie tej trudnej emocji, albo będą w nas narastać agresja i frustracja i po prostu będziemy się wzajemnie ranić. I myślę, że nawet w ciągu tych ostatnich 2 lat, zarówno w naszych rodzinach, w naszych domach, ale także w naszych wspólnotach parafialnych czy też zakonnych, mogliśmy doświadczyć, jak bardzo prawdziwe są te dwie postawy, że życzliwością, takim zrozumieniem, empatią rozpuszczamy lęk, natomiast brak tej życzliwości sprawia, że narasta w nas frustracja i złość. Ważne jest, abyśmy spojrzeli na Jezusa, czy On przeżywał lęk, jak sobie radził z lękiem. I to, co dla mnie jest niesamowite, kiedy patrzę na Syna Bożego, patrzę na Niego jako na Boga, prawdziwego Boga, ale też prawdziwego człowieka, to jest to, że On przeszedł naprawdę cały wachlarz naszych ludzkich emocji. Też po to, żeby nam pokazać, jak możemy je przeżywać w sposób dojrzały, jak możemy sobie z nimi radzić. I jest taka scena, która dla mnie jest bardzo poruszająca, ale właśnie jednocześnie dla mnie taką lekcją Jezusa, jak radzić sobie z lękiem. Jest to króciutki fragment, więc ja sobie pozwolę go teraz zacytować. Pochodzi on z Ewangelii świętego Marka z rozdziału 14, wersety od 32 do 36. A kiedy przyszli do ogrodu zwanego Getsemani, rzekł Jezus do swoich uczniów: usiądźcie tutaj, ja tymczasem będę się modlił. Wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana i począł drżeć i odczuwać trwogę. I rzekł do nich: smutna jest moja dusza aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie. I odszedłszy nieco dalej, upadł na ziemię i modlił się, żeby, jeśli to możliwe, ominęła go ta godzina. I mówił: Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe. Zabierz ten kielich ode mnie. Lecz nie to, co ja chcę, ale to, co Ty. Niech się stanie. Doświadczenie ogrójca było doświadczeniem ogromnego mierzenia się z lękiem i z trwogą śmierci, ze smutkiem i z duchową walką. Jezus nie zostaje sam i nie chce zostać sam. Nie zgrywa jakiegoś superbohatera. Ja sobie tutaj poradzę. Ja znajdę jakiś sposób. Nie. Jezus o tym lęku opowiada swojemu Ojcu i opowiada swoim przyjaciołom. Czyli ma 2 takie bardzo ważne obecności, u którym się zwraca. Wobec Ojca, do którego Jezus mówi z ogromną czułością, Abba, znaczy dosłownie tatko, tatusiu. Jezus odnawia swoją ufność we wszechmoc Ojca. Dla Ciebie wszystko jest możliwe. Tylko zabierz ode mnie ten kielich. Wzrusza mnie to ogromnie, bo przecież Jezus przyszedł właśnie po ten kielich, a jednak nie wstydzi się i nie boi się wypowiedzieć to pragnienie i tą prośbę wobec Ojca. Jezus jest niesamowicie przejrzysty, mówi, zabierz ode mnie ten kielich. Ja się go boję, ja się go lękam, ja na samą myśl się zbrygam. A jednocześnie, nawet jeśli prosi, by Ojciec zabrał, ponawia swoje pragnienie pełnienia Jego woli. Lecz nie to, co ja chcę, ale to, co Ty chcesz. I właśnie ta wolność wypowiadania siebie, wypowiadania własnego lęku, a jednocześnie gotowość przyjęcia miłości Ojca i woli Ojca, bez względu na to, jak ona się objawi, to jest coś, co pomaga Jezusowi wejść w ten lęk i przejść przez ten lęk. Bo my nie pokonujemy lęku, negując go i wypierając, ale konfrontując się z nim. I drugie to rozmowa i obecność przyjaciół. Jezus idzie z wszystkimi 11, bo Judasz niestety już poszedł po kohortę, żeby go zdradzić, ale z 11 idzie do ogrodu i zabiera ich wszystkich, ale 3 bierze bliżej siebie. Także oni nie tylko widzą modlącego się Jezusa, ale jednocześnie słyszą, jak Jezus rozmawia z Ojcem. I to jest gest ogromnego zaufania. I to też jest niesamowite, że Jezus nie wstydzi się pokazać słabym wobec Piotra, Jakuba i Jana. Inni ewangeliści mówili nam, że Jezus właściwie rzucił się na ziemię, że począł drżeć, pocić się krwawym potem. To musiało być ogromne zmaganie. Też na pewno bardzo pokażające dla Jezusa, a On po prostu chce to przeżywać razem ze swoimi przyjaciółmi i braćmi, ze swoimi uczniami. To, w jaki sposób uczniowie to przeżywają, że nie są w stanie unieść tego napięcia, że potem też zasypiają, to już inna rzecz. Ale właśnie piękne jest to, że Jezus chce się dzielić z sobą, że siebie nie idealizuje, że jest taki ogromnie przejrzysty, prosty i prawdziwy. I to jest wskazówka dla nas, że z jednej strony o naszych lękach, o naszych strachach, o naszych trudnych przeżyciach możemy przede wszystkim rozmawiać z Bogiem w klimacie takiego wielkiego zaufania, zawierzenia i czułości, a jednocześnie otwartości na rozwiązania, jakie On nam pragnie zaproponować. A z drugiej strony ważne jest, abyśmy mieli osoby zaufane, przyjaciół, którymi też te momenty naszej bezradności, bezbronności, bezsilności po prostu możemy dzielić i przeżywać. I skoro mówimy o Jezusie, to w Jego obecności, bo Jezus jest miłością wcieloną, w Jego obecności rozpuszcza się każdy nasz lęk. Bardzo często w Biblii słyszymy te słowa: nie bój się, nie lękaj się, ja jestem z tobą, nie tchórz się. Egzegeci mówią, że jest ich ponad 360, prawie 370, więc możemy powiedzieć, że nie lękaj się, przynajmniej jedno nie lękaj się na każdy dzień. Mówię, że jesteśmy krusi, strachliwi, więc każdego dnia chcę nam na nowo powtarzać i przypominać, nie lękaj się, bo jestem z tobą, jestem tu dla ciebie. I pierwszą taką przestrzenią spotkania, która może naprawdę rozpuszczać nasz lęk, to jest adoracja Najświętszego Sakramentu. Ja lubię powtarzać, że stawanie w obecności Jezusa Eucharystycznego to najbezpieczniejsza relacja we wszechświecie. Bo Jezus kocha nas miłością do głębi bezinteresowną, miłością, która nie jest fałszywa, nie manipuluje, nie ma w niej drugiego dna. Jest czysta i przejrzysta jak kryształ i wobec takiej miłości możemy naprawdę poczuć się ogromnie bezpiecznie. I to poczucie bezpieczeństwa pomaga nam właśnie odsłaniać to, co kruche, to, co bolesne, to, co trudne. Dotykać też wobec Jezusa naszej bezsilności, naszej słabości, naszej kruchości, która usłyszana i przyjęta może naprawdę stać się źródłem naszej siły, bo takie jest prawo ewangeliczne. Moc w słabości się doskonali. Jest jeszcze jeden rodzaj spotkania z Bogiem, o którym warto przypominać, który teraz w Kościele też przeżywa swój ogromny renesans. Jest to modlitwa rachunku sumienia. Wielu z nas może się ona kojarzyć no, jako taka praktyka nudna, żmudna, czy wręcz trudna, bo stawać codziennie wobec Boga i przypominać sobie, co nam nie wyszło, co zawaliliśmy, rachować te nasze grzechy, to się może wydawać naprawdę takie trudne i niektórzy z nas wręcz mogą omijać czy skracać tą modlitwę. Natomiast rachunek sumienia przeżywany właśnie w duchu ewangelicznym jest przepięknym i bardzo twórczym doświadczeniem Bożej miłości. Jeśli chcemy żyć głęboko duchowością, to odkrywamy, że nosimy w sobie naprawdę bardzo głębokie pragnienie życia Bogiem, budowania takiej zażyłej więzi, doświadczania głębokiej modlitwy. Ale jednocześnie odkrywamy, że przez długie miesiące czy lata nie potrafimy tego wprowadzać w życie. I przyczyną nie jest tutaj często brak czasu. A my często powtarzamy, nie mam czasu na to, nie mam czasu na tamto, nie mam czasu na modlitwę. Ale o wiele bardziej brak takiego wewnętrznego ładu i porządku. I nawet jeśli poświęcamy na modlitwę wiele godzin i wysiłku, to możemy odczuwać też taką frustrację, że w naszym codziennym życiu niewiele się zmienia. Albo za wolno się zmienia. Że wciąż popełniamy te same błędy, że borykamy się z podobnymi, nierozwiązanymi od lat problemami, że wciąż spowiadamy się z tych samych grzechów. Dlaczego tak się dzieje? Bo zbyt szybko wpadamy w iluzję, że w życiu duchowym jesteśmy w stanie zmieniać się radykalnie i to w bardzo szybkim tempie. Jeśli tak się nie dzieje, to wtedy znika nasz zapał i ogarnia nas marazm i takie duchowe zniechęcenie, a później wręcz duchowa obojętność. Nie możemy stawać się osobą takiej gorliwej, żarliwej modlitwy i głębokiej miłości poprzez takie jednorazowe wysiłki. Raz się nawrócę i potem już będzie z górki. Też jeżeli jesteśmy szczerzy ze sobą, to często potrafimy siebie gdzieś łudzić, oszukiwać, wchodzimy w połowiczność, w półprawdy, w kompromisy ze złem. I jedynie dochodząc naprawdę do prawdy, możemy wyzwalać się z tego wewnętrznego chaosu. Jezus mówi, to prawda uczyni was wolnymi. Ale chodzi o to, żeby naprawdę naszą uwagę skoncentrować na poznaniu prawdy o Bogu, który działa w naszym życiu, o Bogu, który jest miłością miłosierną, a nie tylko o takim pielęgnowaniu czystości legalnej, takiej nieskazitelności. Życie duchowe potrzebuje czasu. Życie duchowe potrzebuje też codziennej szczerości, przyglądania się naszym myślom, naszym uczuciom, postawom, zachowaniom. I nie chodzi tutaj o rachowanie tego, ile błędów czy grzechów popełniliśmy i ile dobra nam się udało uczynić. Tu chodzi o zupełnie inne rachowanie. Jeśli już mamy coś rachować o rachunku sumienia, to miłość Boga do mnie. Bo zbyt często mówiąc o rachunku sumienia, myślimy tylko o takim rozliczeniu się z Bogiem z naszych grzechów. Mimo że zewnętrznie czujemy się w porządku. Odczytałem, przeprosiłem, wyspowiadałem się, dostałem rozgrzeszenie, ale serce nie drgnęło, nie wzruszyła mnie Boża miłość. Więc rachunek sumienia to jest taka modlitwa miłującej uważności, tak byśmy to mogli nazwać. I to takie rachowanie Bożych gestów miłości. I w tym wyścigu to my przegrywamy, bo Bóg nie da się przy prześcignąć w okazywaniu nam miłości. Więc chodzi właśnie od odkrywania, od smakowania, od radowania się Jego miłością, więc rachunek sumienia nie jest od razu czymś takim przykrym czy upokarzającym doświadczeniem, gdzie najpierw patrzymy tylko na nasze grzechy i na nasze upadki. Ale zwracamy nasz wzrok do Boga i pytamy się: Panie, jak dzisiaj opowiedziałeś mi swoją miłość ku mnie? W czym ją mogę rozpoznać? A potem na ile umiem ją przyjąć? To drugie pytanie. A trzecie pytanie, na ile pozwalam, by ta miłość, którą przyjmuję, owocowała we mnie? Czyli jakim dobrem dla mnie i dla innych w tym dniu miłość, którą przyjąłem od Ciebie, się ukazała, objawiła. I tutaj zaczynamy dziękować. Zaczynamy dziękować właśnie za Boga, za Jego miłość, za Jego łaski, za dobro, które mogliśmy dzięki Jego miłości uczynić. I potem jakoś naturalnie, spontanicznie też stawiamy sobie pytanie, a w czym nie odpowiedziałem na tą miłość? Gdzie zabrakło mojej odpowiedzi? W której dziedzinie mojego życia? I tak rodzi się skrucha. A skrucha jest doświadczeniem głęboko duchowym. Skrucha, która nie jest tylko wyrzutem sumienia, czy jakimś takim niepokojem, jak wypadnę w oczach Boga, ale która jest autentycznym, głębokim bólem duchowym, bo nie odpowiedziałem Bogu, nie przyjąłem Jego miłości, zgardziłem Jego miłością. Chciałem czynić wszystko na swoją rękę. I wtedy ta skrucha sprawia, że możemy zapłakać takimi szczerymi, gorącymi łzami i wołać: Panie, ulituj się nade mną, grzesznikiem. Osobiście jestem przekonana, że nie ma piękniejszego i głębszego doświadczenia zaufania i poczucia bycia kochanym niż ten moment, kiedy my zawierzamy Bogu nasze największe kruchości, jakim jest nasz grzech. Nie ma piękniejszych słów dla mnie, które mogę usłyszeć, niż: ja odpuszczam Tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wtedy jesteśmy naprawdę wolni. Wtedy jesteśmy bezgranicznie umiłowani. Tam, gdzie być może sami jeszcze siebie nie potrafimy kochać. Więc, moi drodzy, przeszliśmy sobie taką dość długą drogę od zaufania, które jest potrzebne u początku naszego życia i tego wsparcia, którego potrzebujemy, aby poczuć się kochanymi i potem sami odpowiadać miłością do tego, czym jest lęk, jak on się może wyrażać, jakie rodzaje lęków mamy i w jaki sposób z tym lękiem możemy sobie radzić i jaką drogę proponuje nam Bóg oraz co najbardziej pomaga nam właśnie z tej perspektywy duchowej radzić sobie z lękiem, czyli trwanie w tej miłującej Bożej obecności Najświętszego Sakramentu, ale także przyjmowanie miłosiernej miłości Boga właśnie w doświadczeniu rachunku sumienia, a potem także w doświadczeniu Bożego przebaczenia w sakramencie pojednania.
Życie pomiędzy zaufaniem a lękiem. Siostra Anna Maria Pudełko jest z nami. Bardzo dziękujemy, proszę siostry, za to wprowadzenie. Więc tak też, zanim poprosimy naszych słuchaczy, chciałbym zapytać, czy tego lęku my powinniśmy się lękać? Czy obecności lęku w naszym życiu? Czy on jest jakąś taką nieodzowną częścią naszego życia i trzeba po prostu nauczyć się ten lęk w odpowiedni sposób przeżywać?
Wspomniałam już, że Lęk jest w pewien sposób niezbędny, czy nawet może taki bardziej strach, prawda, gdzie reagujemy, bo coś nas wystraszy, przerazi. I to jest takie ważne uczucie, bo ono pokazuje nam na przykład nawet przez sam instynkt samozachowawczy, przypuśćmy, nie wiem, mamy wypadek i też może nam towarzyszyć lęk i potem, kiedy ochłoniemy, ojejku, przeżyłem, nic mi się nie stało. Więc to nam pokazuje, jak cenne jest nasze życie, jak kruche, ale też jak ważne dla nas jest nasze życie, jaką wartość dla nas ma nasze życie. Także lęk ma właśnie tą funkcję informującą i przystosowawczą, szczególnie kiedy na przykład, nie wiem, boimy się stracić kogoś bliskiego, ważnego dla nas. Lęk nam też troszeczkę podpowiada, jak ważna dla nas jest ta osoba czy ta rzeczywistość. Oczywiście możemy też przeżywać lęk w sposób niezdrowy. Wszędzie tam, gdzie lęk jest taki dojmujący, paraliżujący, odbierający nam jakąkolwiek formę działania, wprowadzający nas w takie stany, gdzie my nie możemy wręcz kontrolować naszych emocji typu panika, przerażenie, czy nawet jakieś takie stany histeryczne, wtedy no, naprawdę potrzebujemy już fachowej pomocy, bo to znaczy, że nie radzimy sobie z trudnością przeżyć, których doświadczamy. Jednak w takim, nie dochodząc już do takich bardzo skrajnych stanów, to nie jest tak, że lęk przeżywamy w każdym momencie naszego życia, ale od czasu do czasu możemy go doświadczać. Ważne jest, jak do niego podchodzimy, prawda? Bo na przykład jeżeli boję się, nie wiem, o przyszłość ekonomiczną rodzinę, no to wtedy staram się, aby ten lęk nie tyle zatrzymywał mnie tylko na takim gladoleniu, co to będzie, jak stracę pracę na przykład, ale bardziej na takim twórczym myśleniu, to jeżeli tu mi się zamyka perspektywa czy droga, to co mogę uczynić? Kogo mogę poprosić o pomoc? W jaki sposób mogę szukać innych możliwości? Gdybym nie czuł czy nie czuła tego lęku, nawet bym sobie nie stawiał tych pytań. Więc uświadomienie sobie lęku może być takim początkiem też do twórczego rozwiązywania trudnych problemów w naszym życiu.
Dziękuję serdecznie, siostro. Zapraszamy słuchaczy. Dzisiaj rozmawiamy na temat życie pomiędzy zaufaniem a lękiem. Z nami jest siostra Anna Maria Pudełko, apostolinka, psychopedagog powołania. Numery telefonów do naszego studia są następujące: 56 655 23 55. Dla słuchaczy z północnej części Polski 56 655 23 56 z części południowej. Dwa numery telefonii w naszej rodzinie: 536 600 i 536 600 200, i dwa numery dla słuchaczy spoza granic Polski: 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Za moment telefony.
Świat nasze serca z martwych stać daj.
Nie lękajcie się, ja jestem z wami. Nie lękajcie się, ja jestem z wami.
Druga 18 trwa audycja dla małżonków i rodziców. Naszym gościem jest siostra Anna Maria Pudełko, apostolinka, psychopedagog powołania, a temat, który dzisiaj podejmujemy, to życie pomiędzy zaufaniem a lękiem. Proszę, Radio Maria, halo?
Szczęść Boże, niech mnie chwała jest Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Prosimy.
Mówi Magdalena z Warszawy.
Słuchamy, pani Magdalena.
Ja chcę siostrze bardzo podziękować za ten, za tą konferencję, czy powiedzmy sobie, no tak, o lęku i strachu, jak przeżywać między... Bardzo dziękuję, bo ja sobie po prostu zapisywałam to wszystko, bo ja mam takie doświadczenie bardzo silne, silnego lęku, to znaczy przeżywałam to przez 8 lat. Bardzo silnego lęku, czułam się wręcz potępiona przez Pana Boga i odrzucona, że nie zaspokoiłam Jego oczekiwań. I to, co siostra mówiła w pewnym momencie, że to może być, mi była potrzebna pomoc fachowa wtedy, bo znalazłam się wtedy w szpitalu po prostu psychiatrycznym, bo to było dosłownie no, tak paniczny strach i lęk, że nie byłam w stanie w ogóle nad nim zapanować. To było też na skutek tego, że byłam potwornie przemęczona bardzo ciężkimi studiami, remontem, no najróżniejszymi sprawami, które się działy w moim życiu, które nie były dobrze przeze mnie na pewnych etapach rozeznawane i doprowadziły do takiej kumulacji potwornego zmęczenia i takiego chaosu, o którym siostra mówiła, też chaos taki nastąpił w moim życiu i doprowadziły do takiej oscylacji po prostu właśnie tego lęku i strachu. Też to było, nałożyło się na to jeszcze sprawy rozpoznawania powołania, którego nie mogłam rozpoznać, więc i doświadczałam ogromnej miłości w pewnym momencie, bo po 8 latach takiego potwornego zmagania Pan Bóg mnie uzdrowił dosłownie w jednym momencie podczas przyjęcia Komunii Świętej w mojej wspólnocie neokomunalnej i potem zaczęłam pracę po bardzo krótkim czasie etatową w moim zawodzie plastyka. I muszę powiedzieć, że to, co siostra dzisiaj mówiła, jest dla mnie bardzo bliskie, bo wiele, nie umiem tego tak wypowiedzieć, ale wiele rzeczy mnie bardzo dotknęło w tym, co siostra mówiła. I też widzę, jak bardzo ważną jest sprawą przyjaźń. Po prostu przyjaźń. Ja jestem kobietą żyjącą, jestem niezamężna, opiekuję się 90-letnim tatą. I ja widzę, że to mnie nie zabija w tej chwili. Nie zabija mnie to, że nie mam męża, że znaczy, no oczywiście, że jest to dla mnie też trudne doświadczenie, że nie jestem mężatką i nie mam swoich dzieci, ale jestem we wspólnocie i widzę, jak bardzo, bardzo ważne to jest, że ja mogę być między małżeństwami, być blisko różnych spraw dotyczących właśnie życia, życia też osób takich jak ja, powiedzmy żyjących samotnie, niezamężnych czy nieżonatych. Jestem w pewnym środowisku ludzi i mogę zawsze podzielić się, czy na liturgiach, czy też z przyjaciółmi spoza wspólnoty, moimi przeżyciami, moim przeżywaniem też trudności związanych z opieką nad tatą. A wtedy byłam kompletnie zablokowana, też nic do mnie nie docierało. Nawet jak mi ludzie mówili, że nie jesteś potępiona, to ja po prostu to tego kompletnie nie przyjmowałam, bo ja byłam w tak panicznym wtedy lęku i strachu. Znaczy lęku, po prostu potwornym lęku. Więc ja jestem bardzo szczęśliwa dzisiaj, że mogłam też usłyszeć to, co siostra powiedziała. I też myślę, że jestem na pewnym takim etapie, kiedy pytam się Pana Jezusa i Matkę Bożą, o moje powołanie, bo mam 55 lat, ale no też jakby nie wiem, może też czasami trochę przeżywam takie lęk co do przyszłości, ale chciałabym naprawdę pełnić wolę Pana Boga na maksa, nie? Na 100%. I też weszłam w rekolekcje, staram się, no jestem w tych rekolekcjach, można powiedzieć, uczestniczę w rekolekcjach Beatyfikacja 33. I widzę, jak to mi też dużo przynosi takiego pokoju i takiego może zrozumienia. Bardzo ważny jest dla mnie kardynał Stefan Wyszyński i bardzo no, mam szansę i bardzo chcę też uczestniczyć w beatyfikacji. Także to jest dla mnie tak. Jestem przed takim dużym wypoczynkiem. Jeżeli mój brat przyleci i będzie, nie będą zamknięte lotniska, to będę mogła wyjechać nawet na miesiąc i być w miejscach, gdzie będę też mogła odpoczywać i zbliżać się właśnie na adoracji, czy częściej uczestniczyć we mszy świętej. Odpoczywać po prostu przy Panu Jezusie. Bardzo chcę podziękować siostrze za to wszystko, co siostra dzisiaj powiedziała.
Dziękuję Pani Magdaleno. Proszę siostry, bardzo proszę.
Och, ja też bardzo dziękuję Pani Magdaleno też za taką odwagę podzielenia się swoim świadectwem życia i cieszę się, jeżeli też tym, co ja mówiłam, mogła Pani poczuć się taka zrozumiana, przyjęta, w jakiś sposób, nie wiem, czy odczytana, ale że te słowa też mogły pewne rzeczywistości potwierdzić. Tak, my się możemy naprawdę czasami zapędzić w taki kozi róg, czy przez doświadczenia, które nosimy, czy przez też narzucenie sobie nieludzkiego wręcz rytmu życia. I bardzo często wtedy i bardzo łatwo jest wpaść w taki mechanizm obronny, że to właściwie my siebie potępiamy, czy jakoś siebie negujemy, a zaczynamy to przypisywać potem Panu Bogu. Więc no, wspaniałe jest to, że Pan Bóg swoimi tylko drogami dotarł do Pani serca i Pani doświadczyła tej głębokiej miłości, która potem otworzyła na tą przemianę, ale że chciała Pani też skorzystać zarówno z pomocy takiej fachowej, jak i z pomocy życzliwych Pani osób, wspólnoty i przyjaciół. Nikt z nas nie jest samotną wyspą, mówił Merton. I dla mnie takim największym znakiem dojrzałości jest to, że potrafimy prosić o pomoc Boga i drugiego człowieka, że z naszym cierpieniem nie zostajemy sami, bo to nadużywanie te po prostu kończy się tragicznie dla nas.
Dziękuję. Prosimy Radio Maryję. Halo?
O, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Maria z Wielkopolski.
Pani Mario, radio wyłączamy zupełnie, dobrze?
Już. Dzwoniłam. Mogę już mówić?
Radio, jeżeli jest wyłączone, to tak.
Tak, zaraz muszę drugie radio wyłączyć.
Ile pani ma tych odbiorników?
Dwa. W dwóch miejscach, żebym dobrze słyszała.
Stereo, słyszała. Żeby było, albo kwadrofonie. Prosimy, tak, to słuchamy pani Marii.
Ja w sprawie tego lęku odczuwam go codziennie, albowiem moje córki wychowane w duchu katolickim, no jedna zdecydowanie odeszła od Boga, stwierdząc, że go nie ma, a druga jest prawie, no, jak to mówią, ona tego wprawdzie nie powiedziała, ale jej mąż, że jest wierzący, ale niepraktykujący. I to niepraktykowanie to jest takie, nie powiem pokpiwanie, ale takie trochę lekceważenie. I siostro, ojcze, ja codziennie proszę Matkę Najświętszą, Ducha Świętego, ale mam taki ogromny lęk, ponieważ no, mam już troszkę lat. Co to będzie? Strasznie cierpię, jak pomyślę o moich wnukach. Pan Bóg ich obdarza naprawdę talentami. Raz są dla siebie, bym powiedziała, wspaniałymi rodzinami. A jednak to wszystko sprawia, że ja jestem nieustannie taka zaniepokojona, co dalej. Strasznie z tego powodu cierpię. I proszę Pana, oczywiście mam cały czas nadzieję, nie wątpię, ale lękam się. Chciałabym, to może tyle, co miałabym do przekazania.
Dziękujemy Pani Mario. Siostro, bardzo proszę.
Rozumiem to zalęknione serce matki. Tym bardziej, kiedy też, no, przypuszczam, chciała Pani przekazać tą wiarę i te wartości, które są takie bardzo ważne dla Pani. Ale chciałabym też Panią zaprosić do ufności. Do ufności, że Pan Bóg naprawdę jest o wiele większy niż wszelkie nasze grzechy, wszelkie nasze niewierności, wszelkie nasze pobłądzenia. Bardziej bym zapraszała właśnie do takiej ufnej modlitwy, że oddaję Pani swoją rodzinę, swoje córki z ich rodzinami Bożej miłości, będąc pewna, że Bóg znajdzie drogę do ich serc, ale nie wyznaczając Bogu czasu. Bo Bóg ma swój czas i kogoś pochwyci w połowie życia, kogoś pochwyci tuż przed śmiercią, kogoś pochwyci w ostatnim momencie. Najważniejsze jest, żebyśmy my nigdy nie rezygnowali z modlitwy, bo modlitwa ma ogromną moc. Czyli tak, zapraszam Panią do kontynuacji tej modlitwy w intencji córek i ich rodzin, ale właśnie bez takiego paraliżującego lęku, a bardziej właśnie z takiej ufności, bo tak jak Pani kocha swoje córki, to Bóg je kocha najczulszą i nieskończoną miłością, a Jemu można naprawdę zaufać, że On sobie poradzi i wyprowadzi dobro nawet z tych sytuacji, trudności, czy niewierności, czy wręcz niewiary.
Proszę siostrę, jeszcze dopytam też w takiej kwestii, o której też wspomniała tutaj nam Pani Maria.
Tak.
Chyba tak mi się wydaje troszeczkę. Jest takie poczucie, że to wszystko zależy ode mnie. To jest jedna rzecz, a druga, że to jest moja wina, może tak bardziej, nie?
I stąd rozumiem, też... tak, więc stąd może być taki lęk. Więc rodzice są odpowiedzialni tylko do pewnego stopnia, prawda? W takim sensie, że są zaproszeni, żeby żyć wiarą i przekazywać wiarę, ale potem dzieci, kiedy wchodzą w dorosłe życie, no, stają się autonomiczni, stają się samodzielni i oni mają dokonywać swoich wyborów i to oni przed Bogiem będą odpowiadać. Więc zdarza się oczywiście, że może być takie poczucie lęku, może dałam za mało, może nieodpowiednio, może powinnam zrobić coś więcej, może czegoś nie dopilnowałam. Ale nie chodzi o to właśnie, żeby teraz pogrążać się w jakimś poczuciu winy, ale bardziej właśnie oddawać siebie i własną rodzinę Bogu. To chyba w liście świętego Jana Apostoła czytamy, że nawet jeśli oskarża nas nasze serce, Bóg jest większy od naszego serca i zna wszystko. I wie, dlaczego tak, a nie inaczej w pewnych sytuacjach postąpiliśmy. Więc nie wszystko zależy od nas. Każdy człowiek jest sam odpowiedzialny wobec Boga już w swoim dorosłym życiu za swoje sumienie, za swoje decyzje i za swoją wiarę. No i łaska Boża naprawdę uprzedza i może wiele uczynić. Także no, powracam do tego wątku zaufania, prawda, że Pan Bóg może wyprowadzić dobro i nie trzeba tutaj jakoś
niepotrzebnie zadręczać się, prawda? Bo troska tak, o zbawienie naszych najbliższych, ale nie takie samo zadręczanie się, bo to także nas osłabia w naszym dążeniu do Pana Boga.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Halo?
Prosimy. Wyłączamy radio, dobrze?
Wyciszam radio, tak, już tak. Wyciszam.
Od razu wyłączamy, dobrze?
Halo? Szczęść Boże.
Szczęść Boże, jak pani ma na imię?
Proszę ojca, kłania się Elżbieta z Warszawy.
Słucham.
Było mi powitać ojca i serdecznie, bardzo ciepło witam kochaną siostrę. Siostro, ja będę mówiła króciutko. Chcę bardzo podziękować za piękny, bardzo taki jasny, klarowny i przejrzysty wykład o sprawach niezwykle trudnych, z którymi ja osobiście w moim samotnym, schorowanym życiu różnie sobie radzę. Ale chcę powiedzieć siostrze jedną rzecz, którą zauważyłam w moim życiu. Nieobce mi są stany lęku, stan z lęku i strachu, ale też doświadczenie pewnej niemocy i niemożności w rozwiązywaniu różnych problemów. Zauważyłam też, że ten strach paraliżuje myśl, uniemożliwia logiczne myślenie, a tym samym utrudnia podejmowanie racjonalnych decyzji. I zauważyłam też jeszcze jedną rzecz, proszę siostry, co ja wtedy robię? Ja uciekam w modlitwę. W modlitwę czasami bardzo, bardzo długą. Gdy ona staje się trudna i myśl skołatana, nie chcę się na modlitwie ustnej skupić i napotykam wielkie trudności wewnętrzne, duchowe. Staram się trwać na modlitwie myślnej, trwać w obecności Bożej. Tę klasyczną, tradycyjną modlitwę zamieniam wtedy na taki serdeczny, bliski dialog, czy z Panem Jezusem, czy z Matką Bożą, czy ze świętym Józefem, czy moimi ukochanymi świętymi. I siostro, bywa tak, że przychodzi jasność myśli od razu. Bywa tak, że przychodzi ona bardzo późno, a stan takiego nieopanowania wewnętrznego i gonitwy myśli trwa. Ale kiedy przychodzi ta jasność umysłu, w sercu rodzi się wielki pokój i zauważam, siostro, że potrafię logicznie myśląc kolejność poszczególnym czynnościom nadawać i trudności, proszę siostry, znikają, ponieważ działam spokojnie, systematycznie, logicznie, a bywa tak, proszę siostry, że nie potrafię rozwiązać problemu, ale w sposób nadprzyrodzony. To są takie małe cuda w moim życiu, które dostrzegam, ojcze i siostro. Przychodzi dobra dusza, dobry człowiek z pomocą w sposób bardzo nieoczekiwany, nieproszony, pomaga, a po prostu czasami tylko jest i ofiarowuje mi dar najcenniejszy, jaki można ofiarować samotnej osobie, dar czasu. I w ten sposób, proszę siostry, trwam w mojej samotności i w ten sposób staram się z Bożą pomocą rozwiązywać trudne problemy, które rodzą właśnie lęk, rodzą niepokój, rodzą zagubienie, a tego trwania w Bożej obecności nauczyłam się w benedyktyńskiej szkole duchowości, siostro, i tym chciałam się podzielić z siostrą, z ojcem i radiosłuchaczami. żeby uciekać w modlitwę i trwać na niej tak długo, aż serce się uspokoi, myśl zacznie być jasna i rodzi się rozwiązanie problemu na modlitwie. Z całego serca dziękuję. Raz jeszcze tulę siostrę do serca. Siostro, bardzo, bardzo dziękuję. Konferencja niezwykle potrzebna, niezwykle trudna, ale przedstawiona w sposób niezwykle jasny i umacniająca wierzę, prowadząca pięknie do osobistego kontaktu z Panem Jezusem. Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Dziękujemy, Pani Elżbieto. Siostro, bardzo proszę.
Dziękuję Pani Elżbieto za to dobre słowo, ale też za świadectwo. To, o czym się Pani podzieliła, jest takim praktycznym ukazaniem też tego, co starałam się przekazać właśnie, jeśli chodzi o naśladowanie Jezusa. Jezus, nie wiemy, ile godzin spędził w Ogrójcu, ale myślę, że bardzo doświadczał swojej niemocy, jeśli pocił się krwią. I ta walka musiała być naprawdę bardzo trudna i ten lęk musiał być ogromny, wręcz nie do uniesienia, nieludzki. I to trwanie na modlitwie, z tego co Pani mówiła, modlitwa jest dla Pani naprawdę więzią, a więź miłości koi. Tak, lęk może nam odebrać i logiczne myślenie, i zdolność podejmowania decyzji. I mamy też takie duchowe prawo, że w momentach wielkiego niepokoju nie podejmujemy żadnych nowych decyzji. Mówił nam o tym właśnie święty Ignacy. W momentach strapienia, w momentach właśnie ciemności najważniejsze dla nas pokorne, spokojne trwanie przy Bogu, dopóki na nowo nie nawiedzi nas Boże światło. A kiedy wydaje nam się, że nie słyszymy Boga, to dobrze jest wtedy też rozmawiać z Jego przyjaciółmi. Nawet takie wypowiadanie tego naszego wewnętrznego chaosu, czasami bez ładu i składu wobec zaufanej osoby, sprawia, że te myśli też zaczynają się porządkować. Możemy przeżywać tak, w obecności Boga, Maryi, naszych ukochanych świętych, ale też właśnie w obecności drugiej zaufanej osoby, którą dzielimy doświadczenie wiary. I wtedy też te nasze skołatane myśli mogą odnajdywać swoją harmonię. Myślę, że doświadczenie ludzkiej bezradności, bezsilności jest jednym z najtrudniejszych doświadczeń, patrząc tak po ludzku, na które niechętnie się godzimy i potrzeba ogromnej dojrzałości, żeby przez to przejść, nie zatwardzając serca. Kto doświadczył własnej niemocy, ten wyzbywa się wszelkiej formy przemocy w swoim życiu. Bardzo często różne formy przemocy, czy to tej psychicznej, czy tej fizycznej, rodzą się właśnie z tego, że nie radzimy sobie z naszą własną niemocą, którą wypieramy, negujemy, na którą się nie zgadzamy i wtedy napiętnujemy ją lub zwalczamy właśnie w innych. Także drogą do pokoju serca, do harmonii serca jest przejście też przez własną bezsilność i niemoc. W tym poczuciu, że potrzebujemy Zbawiciela, że są takie przestrzenie w naszym życiu, z którymi sami sobie nie poradzimy i potrzebujemy po prostu wołać do Boga i przyjmować Jego zbawienie i Jego czułość.
Dziękuję bardzo. Prosimy, Radio Maryja, halo. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłania się Eugeniusz.
Prosimy.
Z Krakowa, lat 71. Ja mam taki problem, mam depresję. Ja przede wszystkim chciałem podziękować tutaj za ten piękny wykład siostrze, bo po prostu brakuje kontaktu z psychologiem i z terapeutą. Dopiero termin na listopad jest. Po prostu źle jest. Ja mam depresję po śmierci żony. Już dobiega w listopadzie, będzie 3 lata. No i zaczęły się moje choroby. To znaczy zator płucny, sprawy zawałowe. Tak już mam iść do szpitala 16 na badania. Czy się kwalifikuję na operację? angiologia to jest no, jakieś przepychanie zatoru płucnego. Ale to chciałem powiedzieć drugiemu ojcu. Jest to takie wyczekiwanie, no jest najgorsze siedzenie na walizkach. W końcu zadzwoniłem, zapytałem się specjalisty, lekarza. No w końcu skontaktował się, mówię, że leki się kończą szpitalne, a adenopastus taki lek na poszerzenie naczyń krwionośnych. No i dopiero 16. Na poprzednią operację czekam aż rok czasu. To takie najbardziej to tak deprymuje, takie wyczekiwanie po prostu. No i jeśli chodzi o życie religijne, no ja mieszkam niedaleko w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Szczerze powiem, jak tylko mam siłę, co to pierwsza sobota, idę tam, później no, modlę się w kaplicy na no, adoracji wieczystej. Szczerze powiem, to daje siłę. To daje mi siłę, bo kontakt z rodziną to jest taki enigmatyczny, każdy ma swoje problemy. Syn mieszka tu w Krakowie, córka nie tylko Krakowa, a trzeci syn w Irlandii. No i prawda jest taka, że nieraz chciałbym, żeby ktoś odezwał się przez telefon czy cokolwiek. No, no jest problem. Siostra jedynie do mnie przychodzi raz na tydzień. Owszem, porozmawiać, wypić kawę, coś mi tu pomoże gotować czy sprzątać. No ja jeszcze opiekuję się chorym psem. Czasami tutaj jak ktoś chory to w bloku jest, bo już mieszkam w bloku tutaj, no to opiekuję się chorym sąsiadem. Jeszcze jest po prostu, to też jest takie potrzebne, bo mnie brakuje kontaktu po prostu. Kontaktu, żeby z kimś sympatycznym, z taką osobą mądrą, która jest katolikiem, porozmawiać i tylko i o Piśmie Świętym i po prostu, żeby no, był ten kontakt taki miły po prostu. No to tyle chciałem powiedzieć. Jeśli można coś poradzić, druga siostra, bardzo bym prosił.
Dziękujemy, panie Eugeniuszu.
Dziękuję, panie Eugeniuszu, i wyrażę naprawdę szczerego współczucia po stracie żony. Ten ból jest bardzo realny, kiedy tracimy naszych najbliższych i może nam bardzo doskwierać, ale tak jak pan się tym dzielił, właśnie to doświadczenie szukania wsparcia u Boga poprzez adorację, poprzez modlitwę, może nam pomóc także dobrze wypłakać żałobę. To jest bardzo ważne. No, żyjemy niestety w takich trudnych czasach, gdzie też z wielu powodów te kolejki do lekarzy są o wiele dłuższe i przykro mi, że pan musi tyle czekać. I faktycznie te momenty oczekiwania znowu wprowadzają nas rzeczywiście w taką wielką bezradność, ale mam wrażenie, że pan mimo wszystko dobrze sobie z tym radzi, bo wszelkie te gesty, gdzie my wychodzimy poza nasze osobiste cierpienie do drugiego człowieka, to nie muszą być jakieś nadzwyczajne rzeczy, bo przypuszczam, że też pan wielu sił nie ma, ale nawet jakieś słowo do sąsiada, czy nawet zadzwonienie do kogoś bliskiego, czy nawet zadzwonienie do dzieci, zamiast oczekiwać, że oni pierwsi uczynią ten krok. Od czasu do czasu, dopytanie się, co u nich. Może właśnie sprawiać, że to pana serce też jakoś bardziej otworzy, prawda? I wyjdzie też poza ten niepokój oczekiwania, czy niepokój związany właśnie z chorobą. Miłość leczy. Relacje leczą, obecność leczy. Ja jestem o tym głęboko, głęboko przekonana, więc życzę panu jeszcze większej takiej odwagi w podejmowaniu tych małych kroków i zauważaniu tych osób, którym pan może powiedzieć dobre słowo, a dobór, które wypływa z naszego serca, do nas powraca. Więc jeśli pan się dobrocią podzieli, to ta dobroć też z innej strony do pana powróci. Życzę wiele nadziei, wiele siły i też takiego Bożego błogosławieństwa na ten czas operacji.
Dziękujemy. I kolejny telefon, słuchamy.
Szczęść Boże, mówi Anna z południa.
Proszę.
Cieszę się, że mogę słuchać tej audycji. Tak, miałam dzisiaj natchnienie, że mam po prostu posłuchać. Raczej rzadko słucham w ogóle audycji. Ale dzisiaj takie miałam natchnienie, że powinnam posłuchać. Chcę się podzielić takim doświadczeniem moim trudnym, właściwie doświadczeniem walki duchowej. którą prowadzę już od dłuższego czasu. Jestem młodą kobietą po 30. Wychowałam się w domu, gdzie była przemoc psychiczna, alkohol, ale też zdarzała się i fizyczna kiedyś. I przyznam, że od dzieciństwa mam taki problem, że miałam ogromny problem z zaufaniem w ogóle wobec mojego ojca, ponieważ ojciec mój wielokrotnie mnie krzywdził. Nawet teraz krzywdzi mnie do tej pory, mimo że staram się mu wybaczyć i wybaczać i być w jakiejś tam relacji z nim z racji tego, że go kocham po chrześcijańsku, ale bardzo mnie rani. Doznałam bardzo dużo krzywd w swoim życiu, także od rodziny, od innych ludzi. Natomiast no i zaczęłam chorować na depresję, na stany lękowe już od 18 roku życia. I mam takie trochę rozgoryczenie wobec Boga, że modlę się, że wiele uczyniłam, nawróciłam się. Wspólnota się za mnie modliła, dużo osób się za mnie modliło. Zaczęłam oczywiście terapia, leki, wszystko. Owszem, nie powiem, jest troszeczkę, bo jest poprawa, ale po prostu nie ma pełnego uzdrowienia. Ja się czuję wrakiem człowieka. Boję się o swoją przyszłość, o to, że miałam tyle planów, tyle aspiracji i boję się, że tego nie wykorzystam z racji choroby, że modlę się cały czas o to uzdrowienie pełne, a to nie przychodzi. I po prostu zniechęca mnie to do Boga. Ciężko mi jest zaufać. Jeszcze w obliczu tego, co mój ojciec mi czasem funduje, to tak jakby ten obraz Boga jest dla mnie taki surowy, potępiający. Proszę go oczywiście o łaskę, żebym umiała wierzyć w niego i by być pełna zaufania, ale jest mi bardzo ciężko. I tak się zastanawiam, czy już całe życie będę się tylko bała, leczyła na depresję i stany lękowe i to strasznie paraliżuje moje życie i kwestie zawodowe, rodzinne. Mam przy sobie przyjaciół, wspólnotę, ale po prostu miałam taki moment, że wydawało mi się, że już jest dobrze, że już z tego wyszłam i potem przyszło takie poważne doświadczenie życiowe, które mnie tak znokautowało, że dostałam jeszcze większej depresji niż miałam. Takie, jakby mi ktoś dał w twarz poczucie, że po prostu wydawało mi się, że już wyszłam, na prostą i przyszło tak nieprzyjemne doświadczenie życiowe, że po prostu znokautowało mnie. Nawet leki mi nie pomogły. Ja po prostu nie wiem. Ja wierzę, że Bóg ma jakiś plan. Przyznam, że miałam takie słowo, dostałam takie słowo na początku roku. To było z Księgi Hioba, że wypróbuję cię jak złoto. Nie wiem, czy to jest słowo dla mnie, takie słowo przyszło na początku roku, ale nie wiem, co mam o tym myśleć. Wielokrotnie miałam myśli, prawie że próby na granicy samobójczej. I boję się też oczywiście śmierci, tego, że gdybym to zrobiła, to bym została potępiona. Lękam się tego, a z drugiej strony ciężko mi jest żyć, ciężko mi jest umrzeć. I proszę Boga, albo żeby mnie uzdrowił z tej depresji całkowicie raz na zawsze, albo żeby mnie zabrał, bo jeżeli mam dalej żyć i Boga przeklinać i obrażać się na Niego, że nie jestem uzdrowiona, to chyba lepiej byłoby dla mnie umrzeć niż przeklinać Boga za to, że życie mi się nie udało, prawda? Także dzieje się, to jest potworna walka duchowa, żeby zaufać, zachować wierność Bogu. Nie wiem, co siostra na to powie. Przyznam szczerze, że chciałabym, żeby mi ktoś pokierował, kierownika duchowego potrzebuję. Nie wiem, czy mam się siostrę jakoś skontaktować. Jest mi ciężko, już nie ma we mnie takiego siły i nadziei, jak kiedyś miałam. Walczę z tym już tyle kilkanaście lat, się zastanawiam, czym to się zakończy, czy moim uzdrowieniem, czy moim samobójstwem. Nie wiem, co będzie ze mną. Proszę o modlitwę, o westchnienie. Też mam na imię Anna Maria, tak jak siostra. Chyba siostra ma na imię, drugie Maria. Nie, ja mam na imię Anna Maria. Proszę o modlitwę. I może jakaś możliwość kontaktu z siostrą. Nie wiem, ja nie chcę oczywiście się narzucać. To tyle z mojej strony. Przychodzę na odbiór i błogosławię księdzu, siostrze i dziękuję za ten wspaniały temat. Także przeżyłam swój ogrójec wielokrotnie. Poczucie piekła za życia duchowego. Wiem, co to znaczy. Poczułam się jak w piekle. Wiem, co to znaczy i nie chciałabym tam znowu wracać w taki stan psychiczny. Ale nie wiem, boję się tego, że to jest możliwe z racji moich skłonności po prostu emocjonalnych, duchowych. Szczęść Boże i przechodzę na odbiór.
Bóg zapłać, Pani Anno. Szczęść Boże. Siostro, bardzo proszę.
Droga Pani Anno. Doświadczenie przemocy dotyka nas bardzo głęboko i bardzo głęboko rani. I wychodzenie z tych doświadczeń też jest długie. Nie mogę Pani obiecać, że dojdzie do całkowitego uzdrowienia, ale chciałabym Panią zaprosić do czynienia takich małych kroków, bo cierpienie związane z depresją, z chorobami lękowymi jest bardzo realnym cierpieniem, bardzo rzeczywistym cierpieniem, które też dla osób postronnych jest bardzo trudne do zrozumienia. Cały czas bym bardzo chciała Panią zachęcić do z jednej strony do takiego czuwania też medycznego, że jeżeli te stany się pogarszają, żeby mieć dobrego, mądrego lekarza, dobrze ustawione leki, to oparcie we wspólnocie. Ale też wydaje mi się, że ważne jest stawianie takich mądrych granic. Być może nie raz już nawet w czasie jakiejś terapii Pani to słyszała, ale jedną rzeczą jest to usłyszeć, a drugą rzeczą jest zacząć próbować według tego żyć. Bo raz naruszone granice, potem jest ciężko odbudować, więc wyrazem miłości też jest ograniczenie kontaktu z osobami, nawet nam bliskimi, które nas ranią i krzywdzą. Jeśli nie potrafią zmienić swojej postawy, to ja oczywiście darzę je szacunkiem, ale nie wyrażam zgody na kontakt, który w tym momencie pogarsza moją sytuację, którego nie jestem w stanie unieść. Czyli pierwszym takim krokiem jest ta troska o siebie, zadbanie o siebie, ale takimi małymi kroczkami, bo jeśli Pani cały czas będzie oczekiwała, że Bóg natychmiast uzdrowi całkowicie, to ta frustracja, jeśli to się nie dokona, będzie potężna. A może być tak, że Pan Bóg już dokonał jakiegoś bardzo ważnego uzdrowienia w Pani życiu, czy to czyni. I być może to jest zupełnie inna łaska niż ta, o którą Pani prosi. Więc zachęcałabym do takiego też spojrzenia ufności i wiary i przyjmowania też tego, co Pan Bóg daje. Nawet gdyby to nie miało być całkowite uleczenie, ale zmiana podejścia do Pani choroby, zmiana podejścia do Pani życia. Ja znam osoby, które w pewnym momencie swojego życia musiały pogodzić się z tym, że depresja im będzie towarzyszyła do końca życia, ale też przy pomocy innych osób udało się na tyle w cudzysłowie zaprzyjaźnić i poznać siebie, i poznać te momenty, rozpoznawać te momenty trudniejsze, też wspierać się, że prowadzą naprawdę całkiem dobre, takie harmonijne życie. Oczywiście potrzeba wtedy więcej uważności, też takiej ostrożności, dobrej ostrożności, w sensie, że nie wystawiam się na zbyt wielkie napięcia, na ogromne przemęczenie, bo po prostu wiem, że mnie na to nie stać, ze względu też na obciążenia, które już noszę w sobie, więc takiego mądrego poprowadzenia też tutaj potrzeba. Życzę, żeby Pani gdzieś w swoim środowisku znalazła osoby, które będą mogły też Pani towarzyszyć właśnie w taki sposób duchowy, bo to jest bardzo ważne, oprócz tego wsparcia medycznego, terapeutycznego, żeby to wsparcie duchowe tutaj też nam towarzyszyło. I życzę wiele nadziei dla Pani.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam wszystkich w studiu. Czy siostra czytała książkę Lęk Antoniego Kępińskiego?
Tej akurat nie czytałam.
To właśnie zacytuję jedno zdanie. Być dobrym psychiatrą w praktyce oznacza umieć rozładować lęk swojego pacjenta. I teraz jest to pytanie, jak by siostra to zdanie skomentowała?
To zdanie jakbym skomentowała.
Może jeszcze raz powtórzę. Być dobrym, słowo dobrym, nie, psychiatrą w praktyce oznacza umieć rozładować lęk swojego pacjenta.
Myślę, że tutaj każda osoba będzie, to, nie ma, wie pan, nie ma jednej, nie ma jednego sposobu. Lęk rozładowujemy przede wszystkim przez możliwość wypowiadania lęku. Kiedy osoba może wypowiadać swój lęk, kiedy może opowiedzieć go, wyrazić, każda emocja wyrażana koi się, to znaczy zmniejsza się. I kiedy ktoś razem ze mną patrzy na to, co przeżywam, szczególnie kiedy przeżywam trudne emocje, to zaczyna też wewnętrznie mnie uspokajać. Wiadomo, że każdy terapeuta, ale też lekarz czy kierownik duchowy, aby móc wspierać osoby właśnie w przeżywaniu tych bardzo trudnych doświadczeń, prawda? Czyli takich bardzo silnych lęków, czy bardzo silnych stanów bezradności, bardzo potrzeba, aby sam był, nawet nie wiem, jak to powiedzieć, ale żeby znał swoje przestrzenie i przyjmował siebie w swoich przestrzeniach bezradności, czy lęku, czy właśnie trudu, ponieważ wtedy nie będzie nawet nieświadomie zmuszać osoby do tego, żeby wzięła się w garść. Bo proponowanie komuś weź się w garść, kiedy ktoś jest bezsilny, jest czymś najgorszym, co możemy zrobić. Czy pospieszanie kogoś, że musi szybciej zdrowieć, czy stawianie jakichś warunków, prawda? Natomiast taka pełna empatii, pełna współczucia, pełna akceptacji, obecność, tylko obecność, taka przyjmująca, sprawia, że osoba też jest w stanie przyjąć siebie w tym cierpieniu.
Dziękujemy. I kolejny telefon. Słuchamy. Radio Maria.
Halo?
Proszę bardzo, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
A to mówi Halina Białoruś.
Witamy pani Halino i słuchamy.
Tak. Proszę ojcze Grzegorza, bardzo żałuję, że nie słyszałam tego wykładu siostry. No ja już zrozumiałam wszystko, o czym idzie rzecz, tak jak przedmówcy moje mówią. U mnie, proszę siostry, taka sytuacja. Znaczy się, ja w tej chwili żyję sama, jedna. Mam 81 pełnych lat. No, siebie obsługuję, wszystko tut. Ale proszę ojca i siostry zrozumieć, że ja też mam taki lęk, strach. Ja żyję w dużych Esmontach, u mnie kościołek tu blisko. No ja w tej chwili nie mogę chodzić, uczestniczyć w mszy świętej, nie mogę sakramentalnie przyjąć Jezuska. A ja bardzo ubolewam to, dlatego że ja z małych lat nakrywił mnie ten, to kościół, to u mnie na pierwszym miejscu, moi rodzice, dziadkowie. No i u mnie 18 lat mąż chorował. 10 lat, no, pobyli tam w szpitale, wszystko, a już ostatnich 10 lat w ogóle leżał i mnie tu kto pomagał, kto nie pomagał, jak to przychodziło się. Ale ja starałam się uczestniczyć w każdej mszy świętej, w niedzielę, w święta. Jeszcze starałam się i wieczorem, bo u nas wieczorna msza święta jest. I w tym roku on zachorował w 2002, a umarł w tym roku 19 lutego. I proszę siostry zrozumieć, ja jego obsługiwała, ja jego widziała, że już jakby odchodzi do Pana. I przygotowała wszystko, co tam trzeba, i gromniczkę, i wszystko. I może ojciec i siostry zrozumieć, ja podeszła i uwidziała, że on tak cichutko, pięknie odchodzi. Bo on był bardzo dobry. Może tak Pan Bóg jego zabiera. I proszę zrozumieć, mnie słuchają dużo ludzi. Bo u nas bardzo dużo ludzi słuchają Radio Maria. I ja jakby o, jak to powiedzieć, siostry i ojcu prawym, no ja stres, no jakby w ogóle nie zrozumiałam nic. I tylko zdążyłam potelefonować sąsiadkę. I sąsiadka przyszła do mnie i ja już była, nie mogę po polsku powiedzieć, odkluczona. No ja już nic nie pamiętała, co tu, co robi się, co nic. Telefonowała synu, przyjechał. I mówię, proszę zrozumieć, ja po pogrzebie to już obędzie 19 7 miesięcy. Ja zakazuję każdy dzień, każdy miesiąc muszą świętą. No ja nie uczestniczę, bo ja nie zajdę. I proszę zrozumieć mnie, że ja też w takim lęku, w takim strachu, że jak ja nie mogę zajść do kościółka, to tak blisko, to moje. No ja mam Radio Maryję, ja mam bardzo, bardzo dużo religijnych obrazów, książek, no ja w tej chwili nie czytam, bo może powiedzieć, że niewidoma. I za dzieci, za wnuki, no też jak przedmówczyni moje mówili, ja modlę się. No nie wszystko w porządku, tak jakby ja chciała. Chrzczone, ślubowane, no nie tak, jak ja chciałaby. I mnie to bardzo nurtuje, że ja nic nie mogę naprawić. Ja, siostra może zrozumieć, że ja rozmawiam z obrazem Pana Jezusa, z Janem Pawłem II, przymyślam sobie koronkę do Jana Pawła II, mnie bardzo dużo pomaga. No ja, jakby siostrze powiedzieć, że no...
Pani Halino, wydaje mi się, że zrozumieliśmy wiele z tego, co pani chciała nam przekazać, szczególnie ten lęk, który towarzyszy, dotyczący tego, że, no, że trudno już jest przyjść do kościoła, mimo że on jest blisko. Siostro Anno, bardzo proszę.
Droga pani Halino, w naszym życiu też może być tak, że my już nie jesteśmy w stanie przychodzić do Boga, ale Bóg może przyjść do nas. I z tego, co się orientuję, to w parafiach, chyba wszystkich w tym momencie, jest taka możliwość, aby zaprosić kapłana z posługą sakramentalną, posługą spowiedzi, ale też posługą komunii świętej. Może trzeba byłoby nawet poprosić kogoś ze znajomych, żeby czy podał numer telefonu, czy nawet w imieniu pani podszedł i zgłosił taką potrzebę. Bo oczywiście bardzo ważne jest, żeby pani się modliła, żeby pani też mogła słuchać tutaj przez Radio Maryja, czy audycji, czy też uczestniczyć w modlitwie, ale też ważne jest, żeby móc przyjąć Jezusa do naszego serca, móc uczestniczyć naprawdę w Eucharystii, tak realnie, nie tylko online. Więc zachęcałabym właśnie, żeby odważyć się i po prostu zaprosić kapłana, aby przyszedł, aby wysłuchał, wyspowiadał, jeśli trzeba, przyniósł Pana Jezusa w Komunii Świętej. I jestem głęboko przekonana, że pani też poczuje takie ogromne umocnienie, ale też pocieszenie po stracie męża i też takie błogosławieństwo w tej trosce o najbliższych i o dzieci.
Dziękuję serdecznie. Też z tego, co się orientuję, to w Weissmontach Wielkich jest parafia. To nie jest jakaś kaplica filialna, tylko jest parafia i ksiądz na miejscu, więc tutaj też nie powinno być problemu. Prawie 5 minut po godzinie 23.00 w Radiu Maria trwa audycja dla małżonków i rodziców. Naszym gościem jest siostra Anna Maria Pudełko, apostolinka, psychopedagog powołania, a rozmawiamy na temat życia pomiędzy zaufaniem a lękiem. Chwila muzyki, a za moment jeszcze też kilka telefonów. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam ojca, witam siostrę. Mówi Waldemar, ja jestem w drodze. Przepraszam ewentualnie za słaby odbiór. Ale chciałbym się podzielić takimi paroma uwagami, bowiem wstęp siostry bardzo akademicki, anielskim głosem wypowiedziany. Ale ja nie usłyszałem tam albo gdzieś mi umknęły takie słowa, które zwykle towarzyszą lękowi, towarzyszyły mojemu lękowi. I pojadę tak mocno, tak żołnierskimi słowami. Nie usłyszałem ani słowa o myślach samobójczych, nie usłyszałem ani słowa o depresji, nie usłyszałem ani słowa o takich realnych pokusach szatana. Gdzie jest twój Bóg w twoim problemie, w twoim lęku? Mówi, nie lękaj się, ale przecież weksel podpisałeś, niczego nie ukradłeś, po prostu próbowałeś prowadzić działalność gospodarczą. Może popełniłeś jakiś błąd, z pewnością, ale kara czy proporcje winy są nieadekwatne do twojej kary. Ja w efekcie takich moich doświadczeń 3 lata prawie że nie spałem. Zasypiałem oczywiście koło 12, ale o 3, o 5 się budziłem. I oczywiście byłem przed Najświętszym Sakramentem, oczywiście, że ten lęk swój wypowiadałem, w miarę swoich możliwości próbowałem chronić moją żonę, aby ona tego lęku gdzieś tam nie przeżywała, no to poniekąd ja, nie kradnąc, nie oszukując, nie mając złych zamiarów, po prostu trafiłem na nieuczciwego wspólnika. Dzisiaj w aktualnościach ja słyszałem o rolnikach, o tysiącach rolników, którzy mogą na skutek pewnie jakiejś lekkomyślności, pewnie jakiegoś błędu, pewnie może z rozpaczy nie doczytali tychże umów. A konsekwencje tych podpisania tych umów są dla nich straszne. Czy siostra sobie jest w stanie wyobrazić, że taki rolnik traci gospodarstwo, traci maszyny, traci dom, traci trzodę? Ja byłem w takiej sytuacji, oczywiście nie będąc rolnikiem, ale musiałem sprzedać dom. Widziałem sadzone kwiaty małżonki. Mogę powiedzieć z perspektywy szlak, bowiem to wydarzyło się w moim życiu ponad 10 lat temu. Nic nie dawało mi żadnych szans na to, że wyjdę z tego impasu, że wyjdę z tego dramatu. I wyszedłem, skoro teraz rozmawiamy, ale zawdzięczam to oczywiście Matce Bożej Częstochowskiej we Wrocławiu, w kościele garnizonowym jest taki wielki obraz Matki Bożej Częstochowskiej i to do niej przychodziłem całkowicie bezradny i bezsilny. Jakoś to życie uchowałem i dzisiaj wcale, będąc już mając takie bogactwo doświadczeń, wcale nie mogę powiedzieć, że żyję bez lęku. To 1,5 roku, ja nie chcę, żeby ojciec mnie wyłączył po jednym słowie, które mogę niefortunnie się źle skojarzyć, ale po tej tak zwanej pandemii czy plandemii tysiące ludzi było w takiej samej sytuacji jak ja. Ja ich widzę, ja dostrzegam upadki ich biznesów i żadne tam weź kredyt, zmień pracę, poszukaj, otwórz internet. To są frazesy. To są frazesy, bo zależności w działalności gospodarczej są wielkie. To są linie kredytowe, to są leasingi i w momencie, kiedy się trafi nieuczciwy kontrahent, któż może wiedzieć, czy mi zapłaci fakturę, czy też mi nie zapłaci, czy zapłaci mi w terminie. I dzisiaj Pan Bóg, na stare lata mam jeszcze 3 malutkich dzieci i jak widzicie, drodzy ojciec, widzi siostra, że mam 3 godziny do domu. I ja jestem w permanentnym lęku, bo się boję, że już lata nie te, że te 1000 kilometrów w samochodzie po prostu może doprowadzić do sytuacji, w której przyjdzie rano pan aspirant i powie małżonce, mamy przykrą wiadomość. I wcale nie powiedziałbym o sobie, że jestem człowiekiem niewierzącym, ale nie mam czasu na prawdziwą terapię, nie mam czasu na... Zresztą średnio wierzę w jej sens, bo uważam, że prawdziwą terapią, ładnie ta, która siostra powiedziała, jest Najświętszy Sakrament. Tyle tylko, że ja też na niego nie mam czasu. Bo jutro od rana znowu muszę wstać i nie wiem, o której wrócę. Więc jak gdyby zabrakło mi w tym wstępie siostry, w tym anielskim głosie, takiego realizmu. Takiego po prostu zwyczajnego realizmu dnia codziennego, bo te półtora roku tego wariactwa, tego zasłaniania oczu, uszu, oczu, ust, to też jest forma jakiegoś lęku. Lęku takiego, no bym powiedział, wbrew rozumowi. Bo ja zawsze staram się gdzieś tam, miałem szczęście mieć mądrych katechetów, łączyć wiarę z rozumem, ale widzę dramaty, widzę, ile na podstawie lęku narodziło się chorób. Mój katecheta mówił tak: Pan wybacza zawsze. Człowiek czasem, natura nigdy. I ja mam świadomość tego, że ta ogromna doza lęku, która towarzyszy przedsiębiorcom, ludziom prowadzącym jakąś działalność gospodarczą, większą lub mniejszą, ale moja synowa jako fryzjerka nagle straciła źródło utrzymania. Nagle, po prostu nagle klienci przestali przychodzić, bo się bali, że w jej gabinecie spotkają śmierć. Już do domu w żywi nie wrócą. Irracjonalne, aberracyjne, ale efekt był taki, że gdyby nie syn, prawdopodobnie nie wiem, jak by wyglądało ich życie, bo i mieszkanie...
Panie Waldemarze, dziękuję. Tutaj przerwę, bo nie dlatego, że pan powiedział plandemia, tylko dlatego, że już jest bardzo mało czasu, a też wątków mnóstwo pan podjął, dlatego też pozwolimy siostrze Annie odnieść się do tych słów. No i wielu tych też wątków, które są też, no myślę, że dosyć istotne i ciekawe. Proszę, siostro.
No więc tak, bardzo dziękuję panie Waldemarze za to, czym pan się dzieli. Ta konferencja, czy ten wykład nie miał zamiaru i nie pretendowałam do tego, aby zrobić tutaj traktat na temat lęku czy zaufania. Absolutnie. Właśnie po to potem są państwa telefony, żeby poszerzać, żeby dzielić się doświadczeniem, żeby dopowiedzieć to, czego ja nie dopowiedziałam, bo faktycznie nasze wypowiedzi to jest refleksja, którą tworzymy razem. Ja uczyniłam taki wstęp, prawda? Trudne doświadczenia mogą nas bardzo mocno poharatać i też współczuję takiego doświadczenia, jakim jest oszustwo, jakim są nieuczciwe kontrakty. No cóż, mogę tylko powiedzieć, że Jezus też tego doświadczył, bo doświadczył zdrady przyjaciela i wydania i opuszczenia, więc Pan Bóg nie obiecał nam, że będzie nam łatwo, jeżeli chodzi o życie chrześcijańskie. To jest częścią naszego życia. Więc możemy tylko Panu Bogu dziękować, że Pan sobie z tym wszystkim poradził i przez to wszystko przeszedł. Z jednym nie mogę się zgodzić. Nie uznaję czegoś takiego, jak nie mam czasu. Bardzo łatwo nam sobie to wmówić i często sobie to wmawiamy. To my decydujemy, jak zorganizujemy nasz czas. Ja swego czasu też często innym powtarzałam, że nie mam czasu i potem Pan Bóg dał mi światło, że tkwię w ogromnej iluzji i to mi pomogło wyjść potem na prostą, więc też zapraszam do takiego spojrzenia, że to nieprawda, że nie mamy czasu. To my decydujemy, na co się zgadzamy, a czego sobie odmawiamy, czy czego innym odmawiamy, ale mamy tą przestrzeń wolności, żeby dokonywać wyborów. Ten czas jest bardzo trudny dla nas wszystkich i to, co ogromnie generuje lęk, to właśnie niepewność. Jak długo to potrwa, ile będziemy jeszcze pracować, czy nie będziemy pracować, czy przeżyjemy, czy nie, czy będziemy zdrowi, czy nie. Ale myślę, że w tym wszystkim też, oprócz tych, którzy zarabiają na tej sytuacji poprzez własną nieuczciwość, z drugiej strony spotykam mnóstwo osób, które wspierają, pomagają, pozostają właśnie z tymi najbardziej pokrzywdzonymi, także z jednej strony możemy doświadczyć wiele niesprawiedliwości, ale z drugiej strony nawet tutaj przy współpracy też z osobami świeckimi jako siostry mogłyśmy pomóc bardzo wielkiej rzeszy osób i doświadczyłyśmy, że czasami ci, którzy mają mało, dają najwięcej, więc ja wierzę w ogrom dobroci ludzkiego serca i takiego zdroworozsądkowego myślenia. I właśnie tam, gdzie coś nam się wali, potrzebujemy siebie nawzajem. I ta wrażliwość jest nam naprawdę bardzo potrzebna w tym czasie.
Bardzo dziękuję. Siostro, za chwilkę podsumowanie. Też chciałbym jeszcze dopytać o zaufanie. Jak je odbudować? Szczególnie wtedy, kiedy zostało nadszarpnięte to nasze zaufanie do kogoś konkretnego. Już tutaj nie mówimy o relacji z Panem Bogiem, bo to najczęściej ma przełożenie. Jeżeli ktoś nas zawiódł, też z telefonów to wynikało, że to jakoś od razu potrafimy przekładać na Pana Boga, skoro w relacji z kimś bliskim, z ojcem, czy z kimś bliskim z rodziny jest tak, a nie inaczej. Inaczej najczęściej źle, to też Pan Bóg też podobnie będzie się zachowywał. Dlatego też takie pytanie, czy są jakieś, nie wiem, środki, żeby skutecznie, szybko się pewnie nie da, ale skutecznie to zaufanie nadszarpnięte odbudować czy odbudowywać?
To znaczy zaufanie jest postawą życia i jest decyzją, i nie jest uczuciem, prawda? Czyli to my decydujemy, komu i na ile chcemy zaufać, i zaufanie budujemy stopniowo. Kiedy ktoś nas bardzo zranił, czy bardzo skrzywdził i nadwyrężył nasze zaufanie, bez procesu przebaczenia i pojednania, według mnie to jest niemożliwe. I tutaj te procesy przebaczenia i pojednania czasami są bardzo długie i wymagają otwartości, przynajmniej jeżeli chodzi o pojednanie z obu stron. Do przebaczenia potrzeba jednej osoby, ale już do pojednania w tym momencie obu stron. Taką pośrednią pomocą myślę, że może być otwieranie się na zaufanie wobec innych osób. Jeżeli nie czuję się gotowa jeszcze, czy gotowy z jakiegoś powodu, aby odbudować zaufanie z osobą, która mnie zraniła czy skrzywdziła, mogę próbować budować dobre, pozytywne, konkretne, odpowiedzialne relacje z innymi osobami i w tym momencie w ogóle wzmacniam moją postawę zaufania. Natomiast tutaj przy takich bardzo głębokich zranieniach najpierw potrzeba właśnie tego uleczenia wewnętrznego i łaski przebaczenia, która też wymaga czasu i też wymaga spotkania się z cierpieniem, które ta krzywda wywołała, bo bez nazwania tego, co przeżyliśmy, czego doświadczyliśmy po imieniu, niemożliwe jest też oczyszczenie tej sytuacji. Możemy popatrzeć tutaj też na Jezusa i na Piotra. Piotr się wyparł, właściwie jego wyparcie, a zdrada Judasza, możemy powiedzieć, że jest prawie na tej samej płaszczyźnie. A reakcje są bardzo inne, prawda? I Jezus pomaga Piotrowi odbudować zaufanie do samego siebie. Myślę, że to też jest taki ważny temat, bo my możemy czasami stracić zaufanie do innych, ale czasami pod wpływem też błędów czy krzywd, które sami mogliśmy wykonać, sami mogliśmy sprawić komuś, prawda? Możemy też całkowicie stracić zaufanie w dobroć własnego serca, w taką odpowiedzialność, w taką możliwość posiadania siebie. I tutaj to odbudowywanie zaufania wobec samego siebie, które też czerpie z Bożego miłosierdzia, jest czymś fundamentalnym, żeby potem móc ufać też innym ludziom. Na pewno warto otwierać się na taką postawę i szukać też pomocy u Boga, ale też u ludzi.
Dziękuję serdecznie. Siostro, 8 minut do końca audycji, dlatego też prosiłbym o podsumowanie, o takie spojrzenie na koniec w kontekście tego, o czym powiedzieliśmy, o czym też mówili nasi słuchacze, a to wszystko w temacie życie pomiędzy zaufaniem a lękiem.
Jestem bardzo wdzięczna tym wszystkim, którzy dzisiaj zabrali głos. Jestem wam bardzo wdzięczna również za to, że zechcieliście podzielić się z nami waszym cierpieniem, ale też waszymi nadziejami, waszymi historiami, które dla mnie osobiście są bardzo umacniające i ubogacające, ale myślę też dla wszystkich uczestniczących w tej audycji.
Jak już mówiłam, zaufanie w życiu osoby dorosłej staje się postawą, staje się wyborem. Otwieramy się na nie powoli, małymi krokami, ale jest to możliwe. I też możemy się otwierać, czerpiąc od Boga. Jezus nieustannie zaprasza nas do tego, abyśmy powtarzali Mu: Jezu, ufam Tobie. Ufam Tobie, a jednocześnie też angażuję siebie. O ile dobrze pamiętam, to chyba święty Ignacy mówił, módl się tak, jakby wszystko zależało tylko od Boga, ale działaj tak, jakby wszystko zależało tylko od Ciebie. Czyli z jednej strony ta wielka otwartość na Bożą łaskę, na Boże prowadzenie, na Bożą inspirację, na Bożą siłę, ale potrzeba też potem naszej odwagi, a odwaga to nie jest brak lęku czy nieodczuwanie lęku. Odwaga to jest ta wewnętrzna siła, która sprawia, że ja mogę zmierzyć się z lękiem, którego doświadczam, z rozpaczą, w której mogę tkwić, z bezsensem, który mnie zalewa, ale ja nie zatonę. Dlaczego nie zatonę w tym wszystkim? Ponieważ Bóg, który powołał mnie do istnienia i który cały czas mi towarzyszy, mówi, że jeśli przejdziesz przez wody, wody nie zatopią ciebie, jeśli przejdziesz przez płomień, nie spali cię, bo ja, twój Bóg, jestem z tobą. I wiara jest właśnie budowaniem takiej pewności, że jeżeli Bóg z nami, to wszystko, co nam się przydarza, może stać się sensowne i może stać się dziełem zbawienia, nawet jeżeli na pierwszy rzut oka wydaje nam się absurdalne. I od takich zwykłych lęków, o których mówiliśmy sobie, czy niepokojów, też słyszeliśmy tutaj o takich bardzo trudnych wydarzeniach, jakimi są doświadczenia głębokiej depresji, ogromnej bezsilności, myśli samobójczych. Ja też towarzyszę niektórym osobom, które doświadczają bardzo silnych stanów depresyjnych i wiem, co to znaczy być obok kogoś, kto chce sobie odebrać życie, i wiem, jak bardzo to może być obciążające. Ale w pewnym momencie też potrzebujemy, gdybyście mieli nawet w rodzinie takie osoby, czy sami doświadczali takich stanów, potrzebujemy po prostu zawierzyć się Bogu. Dla niektórych osób to jest tak, i też do końca nie potrafimy nawet medycznie tego wytłumaczyć, czy tylko psychicznej płaszczyzny. Są osoby, które wydobywają się z tych otchłani, rozpaczy, a są osoby, które nie dają rady. I to nie znaczy, że one przegrały, bo Boże miłosierdzie i tajemnica Jego miłości przenika największe otchłanie naszego serca, i tutaj też potrzebujemy stanąć wobec tajemnicy ludzkiego serca z ogromnym szacunkiem. I to nam pokazuje również, moi drodzy, jaką drogę przeszedł Kościół. Chociażby nawet od tej podstawy wobec samobójców, którzy nie mogli mieć godnego pochówku, którzy nie byli wprowadzani do kościoła. Dzisiaj już zupełnie inaczej na to patrzymy, przywołujemy Bożego miłosierdzia, wspieramy rodzinę po tak trudnej stracie, bo wiemy, że Boże miłosierdzie sięga tam, gdzie jeszcze medycyna czy ludzkie wsparcie nie jest w stanie sięgnąć. I to jest dla nas znakiem wielkiej nadziei, że nawet najbardziej desperacki gest człowieka nie jest ostatnim zdaniem i ostatnim krokiem w jego życiu. Że moc zmartwychwstania jest o wiele silniejsza niż jakakolwiek nasza rozpacz, nasz grzech, nasza desperacja. I myślę, że to też jest ważne, abyśmy sobie to powiedzieli, bo ten czas niesie też doświadczenie właśnie różnych tragicznych sytuacji, że ktoś bliski odbiera sobie życie, że ktoś bliski nagle umiera i nie byliśmy w stanie nawet się z nim pożegnać, nie mieliśmy takiej okazji, nie mogliśmy domknąć pewnych spraw. I to też może stawać się takim ogromem cierpienia dla nas. Ale popatrzcie, moi drodzy, my też wierzymy w życie wieczne. I osoby, które przeszły do wieczności, którymi nie mogliśmy się być może pożegnać, albo które to uczyniły w sposób bardzo nieoczekiwany i zaskakujący dla nas, one po drugiej stronie widzą już wszystko w Bogu. Czytają swoje życie w Jego miłosierdziu i w Jego sprawiedliwości. I w tym momencie my w duchu wiary możemy dokonać takiego pożegnania w sposób duchowy, bo te osoby już widzą i czytają w Bogu. I być może po ludzku byłoby to niemożliwe na ziemi, ale właśnie w duchu wiary, w takim klimacie głębokiej modlitwy możemy dokończać też to, co po ludzku wydaje się niedokończone. I taką szansę mamy właśnie dzięki łasce i darze zmartwychwstania. Także moi drodzy, zapraszam każdego z nas, najpierw siebie, ale potem nas wszystkich, abyśmy czerpali z tego ogromnego zdroju miłosierdzia siłę dla nas, aby stawać się osobami pocieszenia, aby stawać się osobami wsparcia, aby stawać się osobami bardzo uważnymi na drugiego człowieka poprzez takie małe gesty, bo my naprawdę nie wiemy, z jakim cierpieniem, z jakim trudem, z jakim ciężarem boryka się drugi człowiek, a samo spojrzenie, które mówi, widzę Cię, jestem tu dla Ciebie, dobrze Ci życzę, błogosławię Cię, może kogoś podnieść, może pomóc mu przeżyć kolejny dzień. I głęboko wierzę, że te małe gesty miłości, które czynią z nas takich Samarytan XXI wieku, którzy potrafią się zbliżyć do człowieka cierpiącego, zalać oliwą i winem jego rany, jak to uczynił Samarytanin, czasami zawieźć go do gospody, czyli też włożyć swój trud, konkretną pomoc, że może stać się to naszym udziałem, a do tego też bardzo zapraszam w tym czasie papież Franciszek, aby styl miłosiernego Samarytanina stał się stylem życia współczesnych chrześcijan.
Dziękuję uprzejmie, siostro, za te godziny spędzone z nami, najpierw w telewizji Trwam, gdzie podjęliśmy temat o Maryi, mistrzyni życia duchowego w naszej codzienności, i teraz życie pomiędzy zaufaniem a lękiem. Dziękuję serdecznie i mam nadzieję do usłyszenia.
Dziękuję i życzę obfitego błogosławieństwa dla wszystkich, zarówno telewizów, telewizji Trwam, jak i słuchaczy Radia Maryja. Przez stawiennictwo Maryi niech Pan hojnie Was błogosławi.
Bardzo dziękujemy. Naszym gościem była siostra Anna Maria Pudełko, apostolinka, psychopedagog powołania. Dziękujemy serdecznie, a to była audycja dla małżonków i rodziców.
Audycja dla małżonków i rodziców.